Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj wyjątkowo nie ze studia i rozmowa, którą przeprowadzam trochę wcześniej, w ciągu pięknego, słonecznego, październikowego dnia, dokładnie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. A dzisiaj naszym gościem, jeżeli ktoś dopiero w tym momencie dołączył, to informuję, że naszym gościem jest socjolog medycyny profesor Włodzimierz Piątkowski, kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności UMCS, a także wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzisiaj rozmawiamy o słabnącym, malejącym zaufaniu do świata nauki, a głównie do medycyny. W kontekście oczywiście trwającej pandemii koronawirusa można by było dużo mówić na ten temat, chociażby patrząc na statystyki szczepień, ale dzisiaj tego tematu poruszać nie będziemy. Skupiamy się na tym temacie z trochę szerszej perspektywy. I pytanie, które mi się pojawia po tej naszej pierwszej godzinie rozmowy, to kwestia tego, jak patrzeć na osoby, które wątpią w to, co lekarze, co naukowcy mają do powiedzenia i nie ufają medycynie. Bo na pewno nie można powiedzieć, że to są ludzie głupi, mówiąc już tak naprawdę bardzo kolokwialnie. Wielu osobom tak się może wydawać. Jak socjologia na ten aspekt patrzy? Kto najczęściej wątpi? Jacy są to ludzie?
No więc może komentarz do tej pierwszej części, o której pani redaktor wspomniała, a propos zaufania do medycyny, no więc żebyśmy tutaj nie przeczernili tego obrazu medycyny. Medycyna jest to bardzo zróżnicowany obszar, bardzo zróżnicowana materia, prawda? I nie można powiedzieć, że całość medycyny jest krytykowana. Pewne aspekty medycyny, czy pewne posunięcia medyczne mogą budzić kontrowersje, bo generalnie no, gołym okiem widzimy, już nie mówiąc o specjalistach, o technologii i znaczenia tych technologii dla zdrowia, że medycyna jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy i generalnie rzecz biorąc jest ona w dalszym ciągu symbolem postępu. Po prostu chodzi o to, że medycyna to też jest pewien paradoks, bo to jest konsekwencja tego postępu. Medycyna wchodzi w ramach swojego postępu w pewne obszary, które mogą budzić u pewnych ludzi zaniepokojenie, sceptycyzm czy krytycyzm, prawda? I to dotyczy to, nie wiem, no, takich zagadnień jak zapłodnienia in vitro, prawda? Czy zagadnienia aborcji, kryteriów, czy zdrowia reprodukcyjnego, jak się mówi językiem dokumentów Unii Europejskiej, czy też eutanazji i tym podobnych rzeczy. Po prostu technika medyczna powoduje, że pewne rzeczy, które były poza jak gdyby obszarem dyskursu społecznego, w tej chwili zaczynają być i to jest właśnie element czy skutek postępu medycyny szybkiego, więc to trzeba przede wszystkim podkreślić. Nie zmienia to faktu, że wchodząc na te nowe obszary, medycyna wywołuje pewnie czy stwarza pewne kwestie kontrowersyjne, czy powoduje do zadawania pytań i każdy obywatel w społeczeństwie demokratycznym takie pytania ma prawo zadawać. To samo właśnie dotyczy zagadnień kontrowersyjnych i nie do końca wyjaśnionych z punktu widzenia przeciętnego pacjenta, czy przeciętnego człowieka zdrowego nawet, dotyczące właśnie szczepień, czy efektów ubocznych szczepień, długości działania ochronnego szczepień. To są wszystko elementy, które nie do końca są zdaniem ludzi wyjaśnione. Być może z punktu widzenia biomedycznego tu to wszystko jest jasne. Natomiast my reprezentujemy jako nauka humanistyczna, nauka społeczna punkt widzenia pacjenta, prawda? A zwłaszcza pewnych grup pacjentów. W tej chwili mówimy o pacjentach, którzy mają dystans albo nie do końca wierzą, albo w ogóle nie wierzą medycynie. I za tą niewiarą stoją konkretne powody, które są ciekawe dla socjologa, bo tak jak wcześniej żeśmy w pierwszej części rozmowy powiedzieli, ta niewiara czy ten krytycyzm dotyczy nie tylko oczywiście medycyny, ale całej nauki, naukowców, którym się przypisuje, słusznie czy niesłusznie, pewne negatywne cechy, czy udział w pewnych negatywnych działaniach, prawda, na przykład pozwalania na wykorzystywanie własnych odkryć, własnych nazwisk, żeby uprawomacniać pewne pomysły farmakologiczne, czy pewne leki na przykład, które jak się później okazuje, są nie do końca skuteczne. Można wiele przykładów tu podawać. Myśmy niedawno napisali taką książkę o medykalizacji we współczesnych społeczeństwach. Tam czytelnik może znaleźć już konkretne przykłady. Także to jest bardzo złożona materia, ale rzeczywiście dotyczy to spraw, które ciągle medycyna zostawia jak gdyby na marginesie, prawda? Dotyczy to jak gdyby odbioru społecznego z punktu widzenia przeciętnego człowieka, tak zwanego, to się nazywa lay people, tacy laicy, tego wizerunku medycyny, argumentów medycyny, komunikatów medycyny, prawda? Bo lekarzom być może tak się zdaje, że słuchają tych komunikatów wyłącznie po drugiej stronie tylko lekarze, prawda? I dla nich jest to wszystko jasne. A przecież pamiętajmy, właśnie to jest znowu rola socjologii medycyny, że to tego komunikatu medycznego sformułowane w języku medycznym i w logice medycznej słuchają kompletnie różni ludzie, którzy mają inny sposób rozumowania, inny rodzaj racjonalności, inny rodzaj logiki, inny rodzaj przyczynowo-skutkowego myślenia i tak dalej i tym podobne. I to wszystko musi uwzględniać medycyna, jeśli chce, tak jak chce, żeby ten komunikat nie tylko docierał do ludzi, po pierwsze, żeby dotarł do ludzi, ale najważniejsze, żeby wpłynął na zmianę zachowań, prawda? Na przykład rezygnację z bycia niezaszczepionym na rzecz wykonania z czynności społecznych, czyli udania się do punktu szczepień, prawda? A wcześniej to wszystko w głowie odbiorcy się musi na poziomie jak gdyby procesów kognitywnych, poznawczych, to wszystko musi się wykrystalizować. Także jeżeli medycyna chce być skuteczna, musi uwzględniać te wszystkie parametry socjopsychologiczne, którymi nasze nauki się zajmują.
No i też myślę, że do tego wszystkiego dokłada swoją cegiełkę, niestety niechlubną, postęp w docieraniu informacji, bo taka rzecz, która też przychodzi mi do głowy, to, że z jednej strony oczywiście osoby sceptycznie podchodzące do medycyny, do nauki, to są osoby, które po prostu się boją i nie szukają dalej jakoś potwierdzenia swojej tezy, swojego założenia. Ale to jest też duże grono osób, które rzeczywiście poświęcają swój czas, żeby szukać, żeby dopatrywać się informacji, żeby dociekać tej prawdy bardziej lub mniej skutecznie, ale to są osoby, które podejmują te próby. I wydaje mi się, że dużym problemem może być to, na jakie informacje natrafiają. Chociażby pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to kwestia połączenia szczepień z autyzmem, to, że szczepionki powodują autyzm. Mit, który już został wielokrotnie obalany przez naukowców, ale cały czas w tej świadomości funkcjonuje. Ale dlaczego? Dlatego, że osoby, które popierają tę tezę, powołują się na badania naukowe prowadzone przez Andrew'ego Wakefielda. Myślę, że warto podkreślać to nazwisko, żeby wiedzieć, że to jest człowiek, który przyznał się już wiele lat temu do sfałszowania wyników swoich badań i te wszystkie publikacje, które zostały oparte o te badania, zostały już dawno obalone naukowo, ale jednak cały czas te doniesienia w internecie istnieją. Cały czas to wszystko można w sieci znaleźć i wydaje mi się, że to jest jeden też z tych czynników, który też wpływa na to, ale to jest moja osobista opinia. Z nią już tutaj już jej nie będziemy więcej rozwijać, ponieważ jeszcze chciałabym zadać pytania dotyczące innych kwestii, ale o tym za chwilę.